hejt, szykanowanie, obrażanie, język nienawiści i agresji. Do tego z roku na rok coraz bardziej przyzwyczaja nas internet i media społecznościowe. Niestety mają z tym styczność także nasze dzieci i młodzież. Przed nami nowy rok szkolny. Tego typu język uczniowie coraz częściej przenoszą także na szkolne korytarze. Do tego dochodzi także agresja cielesna. Co zrobić, żeby nasze dziecko nie stało się ofiarą hejtu? Co zrobić, by nasze dziecko nie stało się hejterem? Jak z młodymi ludźmi o tym narastającym problemie rozmawiać? Gdzie szukać pomocy? Czy dzieci powinny mieć dostęp do portali społecznościowych? Mnóstwo pytań. Nie wiem, czy nam się uda na nie wszystkie odpowiedzieć, ale spróbujmy. Jest z nami w studiu Elżbieta Ciuksza, psycholog. No właśnie, muszę... Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Elżbieto, muszę zacząć od bardzo prostego pytania. Co to jest hejt?
Hejt, niektórzy mówią, i wydaje mi się, że to też jest takie chyba adekwatne, to jest ta mowa nienawiści. Bo czasami rzeczywiście to słowo hejt jakby brzmi w takiej, no to jest krótkie słowo, hejt, tak? Natomiast jak już mówimy mowa nienawiści, to już się zaczynamy zastanawiać, tak? Czyli rzeczywiście to oznacza, że to jest przeciwko drugiemu człowiekowi. W ten sposób, gdy tak na to spojrzymy, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli ja powiem nawet no hejt, no to... To tak jakoś nie ma człowieka.
Może za chwilę byśmy jeszcze o języku porozmawiały, ale to jest wtedy, hejtujemy drugą osobę. Ja celowo używam właśnie takich czasowników, hejtujemy, bo chciałabym też porozmawiać, że my czasami się stajemy hejterami. Nie zawsze wiemy o tym, ale to jakieś wulgarne komentarze, jakieś obraźliwe komentarze. Bardzo często też takie personalne, no właśnie uderzające w konkretną osobę. I wtedy, i one najczęściej też są anonimowe, mówimy też o internecie, chociaż myślę, że hejt to też jest wtedy, kiedy go używamy w realu. Nie chciałabym mówić, że hejt jest tylko ten wirtualny, że on oczywiście boli wtedy, kiedy ktoś doświadcza takiego hejtu, bo przeczytał pod swoim jakimś postem o sobie bardzo złe rzeczy, ale on może być też w rzeczywistości. Ale zanim o tym, to może porozmawiajmy o tym języku. Taka jest moda na to, żeby wszystko nazywać trochę tak po angielsku. Mamy to słowo takie, na pewno państwo słyszeli, a jeżeli nie, to można się domyślać. Cyberbullying, hejt i takie różne słowa, które wydaje się, że z pozoru mniej bolą i mniej są dotkliwe.
Wydaje mi się, że właśnie coś w tym jest, bo też tak jak mówimy, no słowa mają magiczną moc, prawda? Słowami, tak jak dawno temu nawet też tak mówiono, można zabijać człowieka. Niepotrzebne jest żadne inne narzędzie, tak to określę, prawda? A słowa bardzo bolą. My do słów przywiązujemy wbrew pozorom bardzo ważną rolę, bardzo ważne znaczenie. To, co nas czasami boli, to nawet nie słowo, ale sposób, w jaki to zostało powiedziane, tak? Czyli my jesteśmy bardzo wrażliwi od środka. Tak jesteśmy stworzeni i bardzo dobrze. I teraz tak jak nawet mówimy o dzieciach, prawda? I tutaj też to dotyczy tych nastolatków, tak? Bo to jest ten moment właśnie...
No, dzisiaj to niestety jest coraz niżej,
tak,
prawda?
Tak, tylko że jeżeli tak spojrzymy na to w kontekście rozwojowym, no to mówimy młodszy wiek szkolny mniej więcej do 10-11 roku życia, tak? Natomiast okres nastoletni, tam 11-12, no powiedzmy 20 rok życia. Właśnie, więc to się zaczyna. Natomiast jak spojrzymy dziecko 11-letnie, to jest dziecko, które idzie do 5 klasy i mówimy, to jest dziecko, prawda? Ale w kontekście rozwojowym to już jest nastolatek, czyli on po prostu wchodzi w ten etap, tak? I w wielu wypadkach nie jest przygotowany do tego, tak? Nie jest przygotowany do tego, żeby ktoś o nim mówił źle. Tak? Bo do takich dzieci jeszcze właśnie, czy to wiek przedszkolny, czy młodszy wiek szkolny, mówi się w sposób łagodny, spokojny, wyrozumiały, prawda? I jak się przekracza tę barierę wiekową, no to wiadomo, już w ten okres, jak nastoletni się wchodzi, to czy chcemy, czy nie chcemy, te dzieci stają, tworzą jakby swoją tożsamość i my to mówimy tożsamość rozproszona, tak? Czyli ni to dziecko, ni to dorosły. Tak? Mm. Czyli z jednej strony my bardzo boimy się, my jako rodzice, o te nasze dzieci, Ja też tak specjalnie powiem, że to jest klasa piąta, szósta i my traktujemy to jak nasze ukochane malutkie dziecko, tak? Ale to już jest powoli nastolatek, tak? I teraz ten nasz stolatek nasz styka się z takim słownictwem, a pisze coś w dobrej wierze, prawda? Bo tak było wychowane, bo
tego jakby... Coś robił,
tak,
prawda?
Właśnie o to chodzi. Z całą swoją dobrocią do świata, do siebie, do ludzi i otrzymuje taką informację zwrotną, o której pani wspomniała. Czyli coś pod jego postem, tak, jest, co go po prostu no, całkowicie wytrąca, prawda? Nie potrafi się obronić, tak? Jedni bronią się, jak to zawsze, albo uciekamy, tak? Albo atakujemy, albo zastygamy, tak? I mamy różne takie formy obrony, tak? I w zależności od tego, czy nasze dziecko zastosuje atak, no to odpisze coś, tak? A jeżeli ucieczkę, to nic nie odpisze ewentualnie. A jeżeli ktoś tak zastygnie, to nigdy nic więcej po prostu publicznie na przykład nie napisze, nie odpowie, wyłączy się, tak? I nas to boli, o czym mówimy, atak, tak? Czyli jak ktoś kogoś atakuje. I tak jak mówię, my jako ludzie osobowościowo nie wszyscy jesteśmy do tego przygotowani, w odbiorze, że tak powiem, co nie oznacza, że nas to nie boli.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że nawet jeżeli myśmy doświadczali w naszym dzieciństwie takich ataków, no to po pierwsze było ich dużo mniej. To było na podwórku raz zdarzyło się na tydzień, myślę, że nie częściej. Zawsze mieliśmy obok siebie kolegę i ten kolega powiedział, daj spokój, nie przejmuj się, albo stanął w naszej obronie. W każdym razie szybko to się rozmywało. Dzisiaj młody człowiek pisze posta w dobrej wierze, zostaje zhejtowany i on tego, do tego posta niestety wraca, czyli ciągle może rozbudzać w sobie te negatywne emocje. No i one często oczywiście urastają do jakiejś tragedii. No i wiemy, że tak jest. Wtedy się widzi bardzo ostro wszystko, granicznie. Ale teraz jest pytanie, bo zanim powiemy, jak rozmawiać z tym młodym człowiekiem na temat właśnie taki, żeby sobie jakoś umiał poradzić, no to teraz jeszcze sekundkę porozmawiajmy o tych, którzy te posty piszą, pod tymi postami piszą, czyli są hejterami, krótko mówiąc. Przeczytałam, szykując się do dzisiejszej audycji, jedną z taką opowieści o lekcji, kiedy było właśnie takie nasilenie hejtu w jednej z klas na Mazurach i przyszła policjantka, zaczęli o tym rozmawiać i po koniec tej lekcji pani policjantka zapytała się, kto z was był kiedyś hejterem? I okazało się, że to 90% dzieci. Czyli każdy doznał jednego i drugiego uczucia, pozycji. No więc teraz jest pytanie, dlaczego robimy to innym? Dlatego, że nam zrobiono, czasami nie zdążono nam zrobić, a my już to robimy.
To też z jednej strony możemy to zrobić na zasadzie takiej, bo ktoś nam zrobił, rzeczywiście, i w kontekście odwetu, tak po prostu odwetu, tak?
I to jest dość naturalne, byśmy powiedzieli.
Tak, bo powiedzmy. Zależy, w którą to stronę idzie, prawda?
No bo też pamiętajmy, ja tak się odwołuję do tego, do tych zachowań na naszym podwórku kiedyś. No jak ktoś, że tak powiem, do mnie podskoczył, no to ja zaraz też odskoczyłam. No niestety to się w fizyczność czasami zamieniało, ale w słowach też byliśmy silni, tak?
Tak. Natomiast z drugiej strony, dlaczego może ktoś, kto, inaczej powiem, kogo byśmy nawet nie podejrzewali, prawda, że może coś takiego napisać pod jakimś postem, coś niemiłego, niefajnego, prawda, obrażającego kogoś. I tutaj znowu możemy wejść w coś takiego, że ten młody człowiek nie czuje się w pełni sam zaakceptowany, tak? Nie czuje takiej wewnętrznej swojej siły.
Czyli ta jego agresja jest taka, taką obroną samego siebie,
w pewnym sensie, bo tu w większości jednak jest to anonimowe, bo to, o czym pani mówi na podwórku dawno temu, tak to powiem.
No tak,
wtedy
Małgosia kłóciła się z Jasiem, tak?
Właśnie, ale to wtedy była konkretna osoba, tam o coś poszło, o przysłowiowy kamyk, o przysłowiowy patyk, tak? I tam był problem do rozwiązania, tak? I wtedy te dzieci uczyły się właśnie, w jaki sposób można to rozwiązać, tak? Był kolega, była koleżanka, która coś jeszcze podpowiedziała, jak to można załatwić, żeby było okej. I wtedy uczyliśmy się tych norm i zachowań, prawda? Więc te osoby czasami nawet były wykluczane, tak? Nie były brane na drugie podwórko przysłowiowe, tak?
No tak, albo a drugi tu, raz nie zagrał tak, z nami w drużynie.
Tak, i to wtedy się te dzieci uczyły zasad. Natomiast tutaj trudno uczyć się zasad, bo ich nie ma.
Bo nie ma to kto skontrować.
Tak, bo właśnie, po pierwsze, a po drugie to większości z tego, co tak słyszę i czytam i rozmawiam, to są anonimowe teksty. I teraz tak, skąd brać tą siłę? No właśnie, jeżeli to jest osoba, jakby już do tego właśnie też od razu powiem, w jaki sposób możemy sobie poradzić, jakby wytłumaczyć w swojej głowie sami, a to jest osoba dla mnie obca, nieznana, w związku z tym to nie dotyczy mnie.
I wydaje mi się, że mogę ją zaatakować, no to teraz jeszcze na sekundkę.
Ale nie, ja bardziej myślę w kontekście niereagowania na tego rodzaju słowa. Tak, to bardziej w tym znaczeniu.
No i teraz, jak rozmawiać z naszymi dziećmi na ten
właśnie.
Temat? Bo myślę, że tu należy tą rozmowę prowadzić naprawdę na obu poziomach. Poziomie wtedy, jak ciebie uchronić przed taką sytuacją, ale też co zrobić, żebyś ty się nie stał przyczynkiem
dla
trudnych sytuacji.
Tak, dla kogoś, tak, osobą też, która postępuje, no jednak powiedzmy, no niegodnie, niewłaściwie.
Ale często dzieci
prawda?
Mówią, mama, ja to tak dla beki robiłem, tak, dla żartu.
To później, jeżeli się to tłumaczy, to rzeczywiście czasami, żeby jakby zmyć z siebie, chciałabym powiedzieć,
winę.
Nie mówię winę, ale no coś
to
ma,
tak, winę. To może ostrzej.
Właśnie, w ten sposób, tak. Natomiast tutaj przede wszystkim naprawdę należy rozmawiać z tymi dziećmi. Ja pracuję z dziećmi w tej poradni właśnie tej psychologicznej, między innymi. I nawet dzisiaj rozmawiałam z jednym, młodym człowiekiem, który naprawdę mówi, rodzice ze mną nie rozmawiają. Nie mówią, jak ja to mogę zrobić. A teraz tylko oczekują i wymagają. Więc tutaj, jeśli chodzi o te rozmowy, to te dzieciaki nawet czasami naprawdę czekają, tak? Natomiast rodzice jakby czekają, że ktoś to za nich załatwi. Prawda?
Proszę Państwa, no ja bym chciała, żebyśmy jednak nie czekali na innych, żeby za nas
właśnie,
załatwiali.
Właśnie, to są nasze dzieci.
Ale to są nasze dzieci, to jest nasza przyszłość. To jeżeli one pójdą złą drogą, to też będzie nasza wina trochę, bo chciałabym, znaczy ja oczywiście nie mówię o jakichś ekstremalnych sytuacjach, ale ja mówię, jeżeli będą chciały się zabawić w takiego małego hejtera, bez znajomości, bez zrozumienia, że mogą komuś wielką krzywdę zrobić, to będzie też trochę nasza wina, bo myśmy nigdy im tego nie powiedzieli, że to jest złe. Mało tego, myślę, że tego wątku teraz nie będziemy jakoś za bardzo rozkręcać. Ja mam nadzieję, że Państwo będą mogli, czy będą chcieli na ten temat porozmawiać z panią Elżbietą, bo pod numerem 510-37-36 my cały czas czekamy na te telefony. Za chwilę się rozpocznie ten dyżur, ale na sekundkę chciałabym powiedzieć, że jednak my zawsze bardzo często zapominamy, że dzieci biorą z nas przykład.
Tak. I rzeczywiście wystarczy, że taki młody człowiek, a uczymy się przez naśladownictwo, to jest pierwszy etap, przez obserwację. W związku z tym, słysząc nawet rodziców, czy tam znajomych zebranych gdzieś tam w danym towarzystwie, którzy komentują to wszystko, co albo usłyszą w tak zwanych programach telewizyjnych, czy jakąś cudzą rozmowę, używając w wielu wypadkach słów nie tylko, że niecenzuralnych, ale godzących w godność właśnie drugiego człowieka. I to dziecko siedzi i słyszy.
No już
a później rodzic się dziwi.
Wyobrażam sobie sytuację dość, powiedziałam, może nie jakąś ekstremalną, ale już sobie wyobrażam, jak kiedy mama ogląda telewizję przy naszym dziecku i mówi, jak ona się ubrała, zobacz, jak ona wygląda.
Tak, rzeczywiście. A co to jest?
Proszę Państwa, i to już jest taki malutki komentarz.
Tak.
Pani Elżbieto, to pani idzie do naszych słuchaczy. Mhm. Proszę Państwa, powtórzę jeszcze raz numer 510-37-36. Chciałabym powiedzieć, zacznijmy od siebie, ale to nie ja mam Państwa uczyć, ale myślę, że jak mają Państwo naprawdę trudne rzeczy do wyjaśnienia, to jest sytuacja niepowtarzalna. Pani Elżbieta Ciuksza czeka na Państwa telefony. Ja przypomnę, rozmawialiśmy dzisiaj z naszym ekspertem o hejcie, szykanowaniu, obrażaniu, języku nienawiści i agresji. Jak rozmawiać z naszymi dziećmi na ten temat? Mam nadzieję, że nasi słuchacze byli zainteresowani tym no niezwykle ważnym tematem.
Tak, rzeczywiście.
Ja tylko przypomnę, że w studiu psycholog Elżbieta Ciuksza.
Rzeczywiście tak to naprawdę można ująć i to jest też takie dla nas budujące. Natomiast takimi głównymi jakby takimi tematami, gdyby to tak podzielić, tak, no to właśnie rzeczywiście w jakiś sposób uchronić to ich osobiste dziecko, tak? Czy wcześniej mówić o tym, czy jednak czekać na moment, w którym
aż się zdarzy.
to, tak, aż się zdarzy.
Albo wcześniej, jak, co?
No właśnie, i to też, tak? Jaka granica wieku, tak? Kiedy rzeczywiście może to jakby być, może się uaktywnić, o tak to chyba określę, tak? Dla rodziców, czyli w jakim okresie życia ich dziecka już się tak zastanawiać.
No to no może teraz, pytanie, kiedy dajemy mu telefon.
No właśnie, i też tak jak mówimy, no przecież tego, te wszelkie media społecznościowe można zakładać mając skończone 13 lat. Tak teoretycznie zakładając.
No ale wiem, że jak to tylko teoria. Ja przepraszam, chciałabym, żeby jednak, żebyśmy to przestrzegali tego.
Tak. I teraz znowu możemy wrócić. I też tak właśnie o tym w wielu wypadkach właśnie też wspominałam, bo rozmawiając, o zasadach, jakie wprowadzamy już na samym początku te zasady. I jeżeli są zasady, które obowiązują w domu rodzinnym, no to wtedy rzeczywiście jakby my, dorośli się, musimy trzymać tych zasad. Ale w momencie, gdy my sami nie jesteśmy stabilni z różnych powodów, no to wtedy sami naginamy te zasady, tak? I dla tak zwanego, i tu rzeczywiście też tak padło, że my jako rodzice czasami dla tak zwanego świętego spokoju dajemy, tak? Dajemy szybciej te możliwości, tak? Czy ten telefon, czy możliwość założenia tego Facebooka. No oczywiście też była taka kwestia, że ci rodzice mówią, że oni o tym na przykład nie wiedzieli, tak? No ale znowu to, o czym bardzo często i w szkole się mówi, prawda? I właśnie we wszystkich takich informacjach dotyczących korzystania z internetu, tak? Czy w ogóle z wszelkich mediów społecznościowych, rodzice otrzymują informacje, co można zrobić, tak? Czyli teoretycznie można założyć, że są wyedukowani. Tutaj natomiast czasami było to, co ja mogę zrobić. Jak pada, no nawet właśnie ta kontrola rodzicielska. Aha, kontrola rodzicielska. To czasami aż tak może się uśmiechnąć. No właśnie, ale to już jest tak długo, prawda? Czyli teoretycznie to są też, ja tego nie powiedziałam, ale to są młodzi rodzice, gdyby tak na to spojrzeć, prawda? Ludzie, którzy
być
już
może
byli
sami
z tym.
Właśnie,
tak.
Byli. Jeżeli mają mądrych tak. rodziców, a w większości mamy, no to. Tak. To ci rodzice sami mogli kiedyś na nas
tak,
zakładać.
Właśnie.
Ja wiem, że, a szczególnie kiedy to wchodziło, to myśmy tak. obserwowali to, jak, co,
tak,
jak sobie z tym
właśnie.
Radzić. Szybciej ją nakładaliśmy, niż nam się
właśnie.
Wydaje. I dlaczego dzisiaj rezygnujemy.
No właśnie.
Ja też, mówiąc o zasadach, myślę, pani Elżbieto, że ja sobie przypominam ze swojego dzieciństwa, że oczywiście one są niewygodne, te zasady, ale po latach człowiek widzi, jak bardzo były ważne, jak często nas uchroniły przed nieszczęściem. Ja już nie będę o nich mówiła, ale jestem pewna, że wielokrotnie to, że mama kiedyś powiedziała stop, uratowało mnie. Więc może też własnym dzieciom warto powiedzieć stop. A co to znaczy święty spokój teraz? Czy chcemy, żeby nasze dziecko było zawsze szczęśliwe? W związku z tym, czy dzisiaj święty spokój mój jest opłacalny w całokształcie naszego życia?
No właśnie,
dziecka?
I teraz pani jakby podniosła taki bardzo ważny temat, mianowicie gdyby tak na to spojrzeć właśnie tak rozwojowo, ku czemu my chcemy to nasze dziecko wychować. Jeżeli my tylko i wyłącznie będziemy patrzyli, że to nasze dziecko cały czas będzie właśnie takim dzieckiem czy tam nastolatkiem, a nie będzie dorosłym człowiekiem, no to później, no niestety, to co, o czym pani wspomniała, nie ma tych zasad i jak wchodzimy w życie dorosłe, nie mamy podstaw, żeby dobrze w tym życiu funkcjonować, tak? I to już jest widoczne właśnie też w tym okresie nastoletnim, ponieważ nie było tych zasad wprowadzonych we wcześniejszym, młodszym wieku szkolnym, wieku przedszkolnym. Czyli tu już możemy dotknąć, no tak, że tak powiem, całej tej naszej rozwojówki.
Proszę państwa, powiem szczerze, nie sądziłam, że pani Elżbieta zafunduje nam podstawowe zasady życia, czyli po prostu jeżeli mamy jakieś systemy wartości, to trzymajmy się tego. One nie są od święta, one nie są na półce odłożone i tylko przydatne wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby wobec nas były traktowane, tylko stosujmy je na każdym poziomie, czyli to jest konkluzja, która mnie za każdym razem po rozmowie tutaj w studiu zaskakuje. Mówimy o wychowaniu nas, wychowaniu naszych dzieci. Młodzież, która była tutaj obecna kilka razy w naszym studiu, mówiła, my chcemy określonych zasad.
Tak.
Czyli krótko mówiąc, tak, chcą być dobrze wychowani, chcą mieć ramy, wokół których będą się poruszać.
Czy to ponieważ to daje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, a my czego nie dajemy dzieciom? Nie dajemy poczucia bezpieczeństwa.
A sami byśmy chcieli. Dzisiaj o bezpieczeństwie się mówi oczywiście też w innych kontekstach bardzo mocno, ale chcielibyśmy, żeby wszyscy tych zasad przestrzegali, bo widzimy, co się dzieje na świecie, kiedy te zasady nie są przestrzegane, większe i mniejsze, ale myślę, że wszystko sprowadza się też do tego, nie rób bliźniemu tego, co tobie niemiłe. No więc myślę, że to też jest taka zasada, której dobrze, gdybyśmy postrzegali. Czy jeszcze były jakieś tematy, które udało wam się opowiedzieć?
Gdzie można korzystać, z jakiej pomocy, tak? W razie czego, tak? Więc tutaj Szczecin, to naprawdę trzeba przyznać, ma kilka dobrych miejsc, gdzie rodzice mogą się zgłosić i to też, co jest ważne, też na tak zwany NFZ, tak? Bo prywatnie to są naprawdę dosyć duże koszty, tak? Ale rodzice zainteresowani mogą dzwonić, są strony podane, tak? Gdzie można się zgłosić, gdzie można dostać pomoc, bo to czasami to jest nawet w kontekście nawet uzależnienia, tak? Od tych
właśnie
mediów.
Za,
tak?
Za chwilę będziemy tak? rozmawiać
Więc
właśnie o tym.
Tutaj myślę sobie, że państwo rzeczywiście też tutaj powiedzą nawet dzisiaj, gdzie można korzystać i właśnie o to się pytali, tak? Gdzie
ja myślę,
można?
Że przede wszystkim trzeba chcieć, proszę państwa.
To jest podstawa.
Mnie się też tak wydaje, moje doświadczenie mi podpowiada, że sama wiedza gdzie nie wystarczy, trzeba jeszcze skorzystać. Że po prostu trzeba sobie ten telefon napisać, zadzwonić, a może czasami podjechać, bo może się okazać, że ten jeden ruch jest ważniejszy w naszym życiu niż naprawdę, nie wiem, drogi prezent, albo to na pewno tego nie rozwiąże, a możemy zadbać o przyszłość. Powiem szczerze, może teraz zabrzmi to brutalnie, nie tylko naszego dziecka, ale nas samych, więc to jest bardzo, bardzo istotne. Bardzo dziękuję pani Elżbieto, że zechciała pani z nami dzisiaj być. Elżbieta Ciuksza, psycholog, była naszym gościem. Rozmawialiśmy o bardzo trudnej rzeczy. Mówimy o tym bardzo wiele i wielokrotnie, ale mam czasami wrażenie, że nie słuchamy, proszę państwa, więc też jest bardzo ważne, żebyśmy słuchali siebie wzajemnie. Także bardzo dziękuję, że
dziękuję bardzo.
Pani dzisiaj była z nami.